Sportowa Arena.
9 minut po 9 wieczorem, to jest ostatnia Sportowa Arena w 2019 roku. Program realizuje Rafał Polacki, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Skoro ostatnia audycja tuż przed Sylwestrem, no to postanowiliśmy podsumować 2019 rok w wielkopolskim sporcie, ale od razu, drodzy Państwo, zaznaczę, o Lechu Poznań to nie będziemy dzisiaj mówić. Tyle mówimy o tym kolejorzu, będziemy jeszcze dużo mówili o wyczynach piłkarzy poznańskiego Lecha, ale akurat nie w dzisiejszej audycji. Tyle się dzieje w wielkopolskim sporcie, że myślę też warto o tych innych aspektach, innych dyscyplinach, innych sportowcach opowiedzieć. A do wspólnej dyskusji zaprosiłem poznańskich, wielkopolskich dziennikarzy sportowych. Aleksandra Kropielnicka, telewizja WTK. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i z góry przepraszam za niedyspozycję ewentualną głosową.
Też moja nie jest najlepsza i daleka od ideału. Trochę lepiej od nas, miejmy nadzieję, brzmi Marek Lubawiński, głowa Wielkopolski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie.
Faktycznie lepiej. I Telewizja Polska, oddział w Poznaniu, Tomasz Wójcik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witajcie. Ja jakoś się trzymam, więc powinien
zdrowy tryb
dobrze
życia.
Jeżeli Państwo dobrze brzmią i też chcą swoje 3 grosze do naszej dyskusji dołożyć, to zapraszamy. Telefon czynny 618-654-654. Za nami 12 miesięcy, podczas których nie cieszyliśmy się z Mistrzostwa Polski w grach zespołowych. Mówię tutaj o tych najpopularniejszych grach zespołowych, bo oczywiście sympatycy hokeistów na trawie Grunwaldu Poznań jak najbardziej mogli, ale nie oszukujmy się, mówiąc o hokeju na trawie, mówimy o sporcie niszowym. Najpopularniejsze halowe dyscypliny sportowe to oczywiście piłka ręczna, koszykówka i siatkówka w męskiej bądź w kobiecej odmianie. Na całe województwo wielkopolskie mamy 5 takich drużyn. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. To są koszykarze. MKS Kalisz, piłkarze ręczni, MKS Kalisz Energia, MKS Kalisz Siatkarki, NPTPS Piła Siatkarki i Enea ZS Poznań Kobieca Koszykówka. Czy to zaspokaja potrzeby Wielkopolski? Taki stan, jeszcze patrząc na to, że żadna z tych drużyn to nie jest zespół walczący się o Mistrzostwo Polski. No, ocierają, ale ja się, tutaj... ocierają się koszykarze stali, tak, od razu mówię.
Dokładnie, ale chodziło mi o to, że moglibyśmy dorzucić chyba jeszcze jedną grę zespołową, Medyka Konin, i to jest akurat piłka nożna kobiet. No i to jest drużyna, która od wielu lat regularnie akurat bije się o najwyższe cele, to tylko tak uzupełniając faktografię.
Mistrzostwa Polski nie zdobywa, no, raczej...
szacunku dla piłkarek jednak najbardziej spektakularnym sukcesem było Mistrzostwo Polski Żużlowców.
Unileszno.
Troszeczkę z boku patrzę na Żużel, ale tak. Nie. Jest to zdecydowanie największy sukces wielkopolskiego sportu w minionym roku. Jednak tytuł mistrzowski to jest w dyscyplinie, która w Wielkopolsce cieszy się ogromnym powodzeniem, w Lesznie szczególnie. Gdybyśmy to pominęli, myślę, że byśmy byli nieeleganccy w stosunku do kibiców Żużla w Lesznie. Na dodatek jeszcze mistrzostwo indywidualne Polski, prawda? Także trzeba tutaj uszanować żużlowców i cały szacunek, a potem dopiero przejdźmy do tych dyscyplin halowych, o których wspomniałem.
Trzecie z rzędu Mistrzostwa Polski żużlowców Unileszno, no to też jest pewnie godne uwagi.
Może dlatego się o tym mniej mówimy, bo przyzwyczailiśmy się do bardzo dobrej postawy żużlowców z Leszna. Drużyna bardzo fajnie budowana przez cały czas, bardzo mądrze budowana. Bardzo dobry trener, także...
No ale też trzeba podkreślić, że w Lesznie wytworzyła się moda na żużel. Tak naprawdę jest to chyba jedyny ośrodek w Wielkopolsce, w którym myślę, że żużel, a konkretniej Fogołnia Leszno, cieszy się większą popularnością aniżeli Lech Poznań i piłka nożna. Śmiem postawić taką tezę. A poza tym też trzeba dodać, że to jest drużyna budowana od wielu lat i mająca wsparcie i władz miasta, i wszelkiego rodzaju podmiotów, mająca wsparcie różnego rodzaju firm, które w Lesznie i w okolicach prosperują, także te sukcesy Byków są też poparte tak naprawdę chęciami i jakąś sympatią dla tej dyscypliny sportu całego tego okręgu leszczyńskiego.
Wydawało się, że koszykówka, bo były takie troszeczkę zapędy, że jednak Polonia Leszno, wydawało się, że ma już aspiracje nawet ekstraklasowe, prawda? Bo pod wodzą do Łukasza Grudniewskiego zbudowała dobry zespół, który tam w poprzednim sezonie nawet wydawało się, że powinien walczyć o te najwyższe cele, ale coś się załamało. Być może żużel jednak wyssał to zainteresowanie, wyssał jednak te pieniążki i dzięki temu, w cudzysłowie, oczywiście ta koszykówka troszeczkę dołuje w tej chwili w Lesznie.
No, to... troszeczkę się odbiła. Wydawało się, że będzie gorzej, a nie jest jeszcze tak źle, bo w pierwszej lidze są w tej chwili koszykarze Polonii Leszno na 7 miejscu, czyli biorącym, jeśli chodzi o play-offy, a wydawało się, że w ogóle do rozgrywek nie przystąpią. To też jest chyba taki dobry sygnał dla leszczyńskich kibiców, że to ta społeczność koszykarska w Lesznie się wytworzyła. Też chyba ktoś chce oglądać koszykówkę, gdy nie jeździ żużel, tak? Bo żużlowcy kończą sezon dosyć szybko i wtedy dopiero rozkręca się sezon koszykarski. Myślę, że w takim Lesznie to się chyba dobrze może uzupełniać.
Aczkolwiek porównanie frekwencji na Smoczyku i w Hali Trapez, no to są dwa światy, nie oszukujmy się, bo to jest zestawienie kilkunastu tysięcy
stadionowych
z kilkuset,
nie
może tysiącą.
Stadionowych dyscyplin z halowymi bym nie porównywał.
Grzegorz mówił, żeby nie mówić o Lechu, no to jest takie same porównanie jak
między Lechem a koszykarzami
Biofarmu
na przykład.
Na przykład.
To są dwa różne światy, bo myślę, że w koszykówce już o jakiejś tysięcznej, dwutysięcznej publiczności na jakimś meczu powiemy, że to jest dużo, tak? A na piłce nożnej to jest jednak mało, więc tak dlatego tą piłkę nożną chciałem dzisiaj troszeczkę z boku, bo to jednak jest niewspółmierne, jeżeli będziemy to zestawiać z tymi innymi dyscyplinami, które funkcjonują zimą.
Aczkolwiek warto chyba wspomnieć o cudzie, który na naszych oczach tworzy się w ogródku pod wodzą trenera Piotra Czworka.
Czym tam podlewają?
Dokładnie. Na czym oni grają w tym sezonie?
Znaczy w ogródku. No w ogródku to jest trochę na wyrost znowu.
A trenują w ogródku.
No to dobrze, ale wszystko dzieje się w grodzisku, wszystkie mecze wyjazdowe.
Powiem tak, Marku, uprawiają w ogródku, a kwitnie w grodzisku.
No, zobaczymy, czy z tego rozkwitnie. Co dalej się wydarzy.
Już dzisiaj czytałam taką plotkę, że Robert Janicki, czyli podstawowa dziesiątka Warty Poznań, w kręgu zainteresowań Górnika Zabrze.
Robert Janicki, gdyby był młodszym zawodnikiem, to już na pewno nie grałby w Warcie, bo byłby młodzieżowcem, a już niestety młodzieżowcem nie jest. Z drugiej strony, Warta Poznań, nie wiem, czy się zgodzicie, jest takim zespołem, skoro już poruszyliśmy temat piłkarzy Warty Poznań, bo faktycznie chyba warto, bez gwiazdy. Dlatego jestem w miarę spokojny. Też trochę porozmawiałem sobie w klubie pod koniec, czy już po zakończeniu rundy jesiennej, że nie ma takiej gwiazdy, która by była spektakularnym zawodnikiem do, jak to się mówi żargonowo, do wyjęcia. Jak Hajdary w
Kupczak.
Tak,
ale to są zawodnicy, którzy prawdopodobnie jednak pożegnają się z Poznaniem. No, słyszałem o Jarochu, słyszałem właśnie o Kupczaku, że prawdopodobnie jednak pożegnają się z Wartą tej zimy.
A moim zdaniem też Łukasza Traukę trzeba postrzegać w kontekście gwiazdy na skalę pierwszej ligi, bo jego doświadczenia nabyte na boiskach ekstraklasy, zresztą głównie w barwach poznańskiego Lecha, no są bezcenne na tym poziomie rozgrywek i patrząc na to, jak funkcjonuje ta środkowa formacja Warty, to w moim odczuciu jest to w bardzo dużym stopniu zasługa właśnie Łukasza Trauki.
Trauki bardzo dobrze gra z Kupczakiem.
To jest świetna para,
która moim zdaniem nadaje ton Warcie zdecydowanie.
I nie ma takiego zdecydowanego strzelca. Zwróćcie uwagę, że 6-8 bramek, kilku strzelców.
7
tak, Jarocha. Kilku strzelców ma tyle bramek zdobytych w Warcie, a nie masz strzelca, który zdobył 12 bramek, że to się wszystko opiera na jakimś jednym egzekutorze.
Ale wspomniany Kupczak 8, z tym, że 6 z 11 metrów.
No zobaczymy, jaka przyszłość.
Trzeba strzelić, także.
Piątek 4, z tego 3 skarnego.
Na przykład piłkarze poznańskiej Warty na czele pierwszej ligi. Natomiast przypomnę, mamy dwie drużyny ekstraklasowe w Kaliszu, po jednej w Pile, w Poznaniu i w Ostrowie, jeśli chodzi o sporty halowe, a to jeszcze nie jest odległa historia, gdzie siatkarki jak nie z Kalisza, to z Piły walczyły o Mistrzostwo Polski. I koszykarki AZS-u też kilkanaście lat temu walczyły o Mistrzostwo Polski, ale oczywiście mając bogatego sponsora, czyli tylko teraz brakuje bogatego sponsora, jak kiedyś, nie wiem, Big Star był przy siatkarkach kaliskich i paru innych sponsorów, jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo było przy siatkarkach, z Piły jak stary browar był przy koszykarkach, a AZS-u to jest tylko to, czego brakuje pieniędzy, żeby stworzyć drużynę, która walczyłaby o Mistrzostwo Polski w którejkolwiek z tych dyscyplin?
Jeśli chodzi o ekstraklasę koszykarek, to moim zdaniem tak, tutaj jest problem. Zbudowanie budżetu, który przekracza o kilkaset tysięcy budżety innych drużyn, powoduje, że możesz wybierać w zawodniczkach na zupełnie innym poziomie na rynku. I tak naprawdę zatrudnienie Amerykanki, która będzie zarabiała 15 tysięcy albo 30 tysięcy, powoduje te różnice, że albo walczysz o awans do fazy play-off, tudzież utrzymanie, albo bijesz się o medale Mistrzostw Polski.
Ale powiedz od razu o walucie, że 15 czy 30 tysięcy złotych.
Tak, no to nie chodzi już nawet o wchodzenie w detale. Chodzi oczywiście, aż takich pieniędzy w polskiej koszykówce kobiecej niestety nie ma, żebyśmy mówili o uposażeniach na poziomie 30 tysięcy dolarów miesięcznie.
Mówimy o złotówkach.
Ale wtedy Polek byłoby chyba jeszcze mniej na parkietach.
A słuchajcie, Polki też się cenią z tego, co wiem, także...
Czy to, co robi na przykład... właśnie, to też jest, że czasami się właścicielom klubu opłaca za te 3 tysiące dolarów ściągnąć amerykańską zawodniczkę miesięcznie, niż płacić kilkanaście tysięcy polskiej zawodniczce. To też jest ta różnica. Czy na AZS Poznań troszeczkę na mnie nie wegetuje w ekstraklasie koszykarek, bo brak jakiegoś wyraźnego wzrostu sportowego, nie wiem, Olu, troszeczkę boli chyba.
Boli na pewno, ale ja mam w pamięci cały czas ten pech, który prześladuje na ZS od początku sezonu, jeśli chodzi o kontuzję. Trener El Medino Manić mówi nawet, że chyba ktoś jakieś czary tam odprawia. Stworzył sobie laleczkę wudu i wkłada tam szpilki po prostu w tę laleczkę, bo naprawdę dużo dziewczyn, które zostały tu ściągnięte jako te typowe zawodniczki, które miały ciągnąć ten cały wagon, no niestety nie domaga zdrowotnie i myślę, że to jest największy problem na ZS-u w tym sezonie i może ta ósemka byłaby w ich zasięgu, jeśli chodzi o ekstraklasę, gdyby nie problem z kontuzjami.
Teraz też wątpliwość co do atmosfery, jaka tam panuje w zespole w tej chwili, ale może to jest taki detal, który bym pominął, bo rzeczywiście tutaj kluczowym problemem, zgadzam się z tobą w 100%, są kontuzje w zespole.
Ale nawet jak atmosfera nie jest najlepsza, to myślę, że w cudzysłowie zbudowały atmosferę słabe wyniki od początku sezonu. I tak to się chyba właśnie wtedy odbija. Skoro jesteśmy przy poznańskiej koszykówce, to nie wiem, czy takim największym rozczarowaniem, a już na pewno w poznańskim sporcie, nie jest Biofarm Basket Poznań, bo tutaj były nawet już nieostrożne, ale dosyć otwarte deklaracje, że to ma być czołowy zespół pierwszej ligi. Między innymi dzięki temu, że została przyznana rekordowa miejska dotacja klubowi. To jest 1 000 000 złotych. No, tak dużo dawno z miejskiej kasy nie dostał żaden klub sportowy w grach zespołowych
Biofarm
w stolicy Wielkopolskiej.
Biofarm dysponuje w tej chwili bardzo dobrym budżetem, jak na pierwszą ligę, i wydawało się,
i składem,
że...
też.
Dzięki temu
tym pierwszym składem, bo niestety ta ławka już nie spełnia wymogów pierwszej ligowej.
Dzięki temu, że ma budżet, to mógł pozwolić sobie na ściągnięcie z powrotem Struskiego, mógł przyjść Dawid Bręk, który jest tam z Mateuszem, ale jak mówimy o kontuzjach, o AZS-ie, to tych kontuzji też tutaj jest co niemiara, bo gdzieś tam najpierw Fliger, teraz Bręk, po kolei teraz
no nie ma...
Smorawiński. Także co chwilę nie ma takiego pełnego składu. Myślę też, że te trenerzy jeden i drugi, niestety i Blechacz, i Koźliński nie potrafią trafić do tego zespołu do końca. Ja jestem emocjonalnie związany, nie ulega wątpliwości, z Biofarmem i mi jest bardzo przykro, bo byłem przekonany, że to będzie ten sezon, w którym nie będziemy już walczyli o to, żeby dostać się do ósemki, ale będziemy walczyli o to, że będziemy grać w czwórce. Ja byłem przekonany, że będziemy grać w czwórce, że zakwalifikowanie się do ósemki, to zresztą wszyscy tak uważali, bo w przedsezonowych prognozach nie tylko my tu w Poznaniu tak mówiliśmy, ale mówili to...
Ogólnopolscy publicyści.
Oczywiście tak. Związani, obserwujący wydarzenia w pierwszej lidze i oprócz właśnie Górnika Wałbrzy, który był od samego początku wymieniany, Czarnych Słupsk, to był właśnie Biofarm jako ta trzecia siła pierwszej ligi. Dwa pierwsze zespoły się sprawdziły. Trzeci niestety nie, i to jest cały największy problem, że to dotyczy właśnie Biofarmu.
Ale też mając czterech liderów, Marku, nawet jeżeli jeden wypada ze składu, to mimo wszystko ta drużyna powinna osiągnąć lepszy bilans na tym etapie rozgrywek, w jakim znajdujemy się w tej chwili. Moim zdaniem największym problemem jest to, o czym wspomniałeś przed momentem. Chodzi mi o to, że no, mam wątpliwości co do tego, czy trener Kloziński panuje nad tym zespołem, czy tam rzeczywiście te, powiedziałbym, układy w szatni wyglądają, te relacje
czyli
wyglądają
zmiana,
tak,
zmiana
jak
trenera nie dała
wyglądać.
Nowego impulsu, mówiąc prosto.
Zdecydowanie.
A jeszcze pech polega na tym, że pierwszy mecz trenera Klozińskiego, który wygrał, czyli miał dobre wejście, został anulowany, bo zespół z Kutna się wycofał, więc już naprawdę tym wiatr w oczy to aż za wyraźnie dmucha.
No teraz w sobotę gramy o 17 z GKS-em Tychy, rozpoczynamy rundę rewanżową Biofarm, także mam nadzieję, że ten trudny, ten chudy rok, że tak powiem, 2019 się skończył i będzie ten 2020 bardziej tłusty i koszykarze troszeczkę, no mówię, teraz już celem jest zakwalifikowanie się do ósemki. To jest niezmiernie trudne zadanie.
Trzeba
będzie
mieć odwrotny bilans niż jest teraz. Jest 3-10, a trzeba by mieć 10-3 właściwie.
Z trzema zwycięstwami to jest rundzie bardzo słabo.
A powiedzcie, czy może nie zgubiła Biofarmu zmiana polityki? Bo jednak to cały czas był zespół, który opierał się na zawodnikach wychowanych tutaj. Paru tych zawodników się pozbyto. Oczywiście nie mówię o Mikołaju Kurpiszu, którego nie dało się zatrzymać, bo on musiał już iść do ekstraklasy, żeby się rozwijać i gdzieś kradnie powoli te minuty. Już jest widoczny, a jak wejdzie, to stara się swoją szansę wykorzystać. Ale kilku zawodników się pozbyto po to, by sprowadzić tych doświadczonych zawodników, na których potrzebna była chociażby między innymi ta wyższa miejska dotacja. Może ta droga zgubiła troszeczkę Biofarm jednak.
Ale kogo się tak pozbyto?
Sam Stanowicza.
Metelski skończył karierę.
Skończył karierę.
I to jest największa dziura w składzie Biofarmu w moim odczuciu, bo ona niestety, ta pozycja podkoszowego, pozycja centra, no mocno tutaj kuleje, a co by nie mówić, smog Metelski, jak go przezywaliśmy w redakcji z uśmiechem na twarzy.
Stanął ręce, rozłożył pod koszem.
Rozłożył ręce i robota robiła się sama.
Po trzech pierwszych meczach mówiłem, Adam wróć, prawda?
Adam dosyć późno zadecydował o tym, że odchodzi i też nie było czasu, żeby go zastąpić.
Wydawało się, że z dwóch wrócił Michał Marek, Mateusz Faz jest. Wydawało się, że chłopaki tutaj postawią się mocno, ale ten na początku właśnie Wysocy byli najsłabszym elementem.
Troszeczkę Marek się odbudował, ale...
Teraz tak, ale na samym początku, w pierwszych 4-5 meczach to był zdecydowanie najsłabszy element gra Wysokich i pamiętam, że chyba w pierwszym meczu łącznie zdobyli jeden punkt, jeden zszedł szybko po 5 przewinieniach, drugi natychmiast też po 5 przewinieniach na następnym meczu, także to oni bardzo, bardzo, bardzo zawiedli. No kogo? No dobrze, Samsonowicz teraz odszedł. Przedtem odszedł Piotr Wieloch, no ale to też na takiej zasadzie, że przyszedł Marcin Fliger. No to można powiedzieć, że tutaj...
Jeden do jednego.
Nawet chyba na plus ta
zmiana. Półtora do jednego.
No dobrze, no ale
biorąc pod uwagę kontuzję i częste absencje Marcina.
No, na przykład najbardziej było żal w pewnym momencie i właśnie tego nie mogłem zrozumieć i Damiana Szymczaka. Chłopak, który tutaj, no on już poszedł 2 lata temu chyba, albo no przynajmniej 2 lata temu.
Chyba to
był nie taki bardzo fajny, waleczny chłopak i było widać, że ma świetny kontakt i mnie najbardziej było żal. Potem w Tychach pokazał, że zdobywa po 15-20 punktów i nie wiem, teraz ostatnio nie śledziłem jego losów, ale mi najbardziej było jego żal. Od jak odchodził Fischer, też mi się wydawało, że szkoda, ale to już nie jest ten sam chłopak.
Nie jest, to się zgadza.
To już nie jest ten sam chłopak. On przyszedł tutaj, żeby wzmocnić szybki atak, kontrę, a ogra.
No ale tak, zespół też tak...
Tak samo po powrocie tym samym chłopakiem nie jest Filip Struski, także...
No to jest zupełnie cień człowiek.
To jest taka tendencja.
Nie wiem, czy tam zegar już nie bije. Natomiast kończąc wątek Biofarmu, pamiętamy te deklaracje z konferencji prasowej, chociażby z przedsezonowej, o czym mówimy, że miała być walka o może niekoniecznie o awans bezpośrednio, ale o to, żeby włączyć się do walki o awans. No i też te twarde wymagania ze strony głównego sponsora, jakim jest jednak nie firma prywatna, ale Urząd Miasta i że jeżeli nie będzie miejsca w Trójce, tutaj twardo zapowiedziano, odbierzemy, czy w następnym sezonie ta dotacja będzie dużo mniejsza i czy jesteście zwolennikami takiego twardego rozliczenia. Dostaliście kupę kasy, troszeczkę nie wyszedł wam ten sezon, no to teraz
taka
dostajecie
sytuacja
mniej.
Była z Grunwaldem Poznań, z piłkarzami ręcznymi.
Analogicznie to
wszystko
wyglądało.
Którzy dostali tam niezłe pieniądze w poprzednim sezonie, porównując oczywiście do budżetów
do
wymagań ligi. Obcięto im ten budżet trochę.
I grają lepiej. Trochę, bo wcale nieznacznie ten budżet obcięto procentowo.
A Grunwald trochę się spiął i gdyby nie ta ostatnia porażka ze Stalą w Gorzowie, to byłoby bardzo fajne wrażenie.
Byłby
liderem, bo teraz traci 2 punkty po tej porażce, ale mówię, Grunwald gdzieś tam cichutko sobie spokojnie z tą Stalą walczy o pierwsze miejsce w swojej grupie. Pewnie nie stać jeszcze tego zespołu na awans, ale trzeba przyznać, że po tym ubiegłorocznym załamaniu teraz jest jednak w górę i mam nadzieję, że w przypadku Biofarmu po tym chwilowym załamaniu będzie lepiej.
A propos finansowania z publicznych pieniędzy miejskich sportu wyczynowego, czyli właśnie wspierania. Miasto, jeśli chodzi o Poznań, to są w tej chwili 4 miliony złotych. Właściwie już dobijamy 4 milionów złotych. I czy powoli nie dochodzimy do ściany, jeśli chodzi o możliwości finansowania? Bo odnoszę wrażenie, że już chyba więcej nie należy klubom dawać, że to jednak już są takie pieniądze maksymalne, które można przeznaczyć na finansowanie jednak zawodowego sportu, za którym idzie oczywiście też i sekcje młodzieżowe w tych wszystkich klubach i społeczność związana z tymi klubami, rodzice tej młodzieży, która trenuje, ale jednak czy na zawodowy sport dawać jeszcze więcej, czy to jednak
polityka
wystarczy?
Polityka różnych miast w tej kwestii jest naprawdę różna. Są miasta, które zdecydowanie dużo więcej dają pieniędzy, ale są też, bo to jest... Tu jest bezpośrednio do klubu, ale to jest też różna polityka. Nieraz to jest na promocję, marketing, szkolenie młodzieży. Różne te pieniądze są przeznaczone, różne kanały, że tak powiem, kierowania.
W którym mieście właśnie promocja na przykład.
Promocja, no, prawda? I różne miasta przeznaczają, są miasta, które przeznaczają. Zdecydowanie więcej wchodzą spółki z klubami, prawda? Bo miasta są... elementami, czy członkami, tak, spółek, także akcjonariuszami danego klubu. W Poznaniu tak nie ma. Czy te 4 miliony to jest dużo? Ja myślę, że tak. Jeśli będzie dobra koszykówka, jeśli będzie dobra piłka ręczna, ta pierwsza, ta na tym piramidzie najwyższa, to w tej piramidy potem pójdzie zainteresowanie młodzieży. Bo kiedy jest największe zainteresowanie młodzieży?
Wtedy,
kiedy
są sukcesy sportowe.
Kiedy ma jakiś wzór, prawda? Kiedy widzi, że w Poznaniu gra jakiś świetny zawodnik, który na koszulce będzie miał napisane tam super koszykarz, super piłkarz ręczny i tak dalej, i tak
pójdzie
dalej.
Pójdzie na mecz,
zbije
mu
pójdzie
piątkę.
Na mecz. I potem powie mamie, tacie, że on chce też to uprawiać i będzie uprawiał. Także to zainteresowanie dyscypliną, zainteresowanie bierze się właśnie z sukcesów, bo jak będzie marazm, nie będzie sukcesów, to nie będzie najmniejszego zainteresowania.
Ale wracamy do tych 4 milionów, bo to był jakby wątek podniesiony tak przez ciebie, Grzesiu. To nie jest wcale dużo pieniędzy, patrząc na mnogość dyscyplin, na ilość drużyn, pomiędzy którymi te pieniądze są dzielone, bo jak spojrzymy na to, że mamy pierwszoligowych koszykarzy, piłkarzy ręcznych, siatkarki, piłkarki ręczne, do tego dochodzą wszystkie drużyny hokeja na trawie, do tego dochodzą
ekstraklasowe koszykarki,
waterpoliści, do tego dochodzą pierwszoligowe koszykarki, ekstraklasowe koszykarki, to tak naprawdę rozmawiamy o skali kilkuset tysięcy złotych na dany klub. Jak sam powiedziałeś, Biofarm dostał rekordowy milion złotych na ten sezon. Za kilkaset tysięcy złotych niestety nie zbuduje się mocnej drużyny, nie zbuduje się drużyny walczącej o jakieś cele, a co za tym idzie, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, Marku, która będzie biła się o tytuły i która napędzi młodzież do uprawiania danej dyscypliny sportu, więc te 4 miliony złotych w skali takiego miasta, takiej aglomeracji jak Poznań, no to nie jest jakaś przesadzona kwota, moim zdaniem.
Odwieczne pytanie, które właściwie nam też jest zadane i my zadajemy też ludziom z Urzędu Miasta, czy faktycznie postawić na jedną lokomotywę. Trochę tak zrobiono, tylko właśnie czy milion złotych na drużynę koszykówki męskiej, pierwszoligowej...
Sport to strasznie żywy organizm i nigdy się nie utrafi. To nie jest fabryka śrubek, gdzie można zaprogramować, prawda?
No ale masz ten sam o tym powiedziałeś, bo obcięto dotacji Grunwaldu i grają najlepszy sezon od lat. Dofinansowano Biofarm, grają najgorszy sezon od lat.
No to nie wiadomo, coś tam w tej lidze się ułożyło, jak to wszystko... Są drużyny, no to są ludzie i wydaje mi się, że nie da się tego zaprogramować, że na maszynce co 15 sekund wyskoczy z maszyny jedna śrubka albo jedna śruba i tak dalej. To są ludzie między sobą się kłócą, ludzie między sobą się spierają, ludzie się nie lubią, ludzie się bardzo lubią. To jest zespół i jak się trafi w taki zespół, to jest wszystko bardzo fajnie, a jak się nie trafi, to trudno. Myślę, że miasto wydaje na inne dziedziny życia oprócz sportu też bardzo dużo pieniędzy. I nie chcę być demagogiem i powiedzieć...
Sport i kultura to są tylko takie... To są te dwie dziedziny, na które miasto wydaje, żeby zaspokoić ludzkie potrzeby. Bo wiadomo, że musi... Nie igrzyska, ale takie zapotrzebowanie typowo ludzkie. Dlatego, że na szkoły musi miasto dać pieniądze, na komunikację musi, na utrzymanie dróg musi i na wiele
ale
innych rzeczy musi.
O koncertach, o festiwalach, o meczach...
Wróćmy do sportu.
No, ale to jest właśnie... To właśnie finansowanie, ten niestety Nie ma sianka, nie ma granka. I...
No właśnie do tego zmierzam, a cztery bańki to jest za mało na granko. No.
Stare powiedzenie, klasyka futbolu jednak się sprawdza i no tak jest świat zbudowany. No. Tam, gdzie są wielkie budżety, tam jest wielki sport. Tam, gdzie są bardzo małe budżety, to też jest
a
bardzo
mało. A Ola, rozliczyć twardo ten Biofarm na przykład właśnie po takim sezonie średnio udanym? Znaczy on się nie skończył jeszcze, to się może zupełnie inaczej skończyć, ale na półmetku wygląda źle.
Biorąc pod uwagę całą tradycję koszykówki męskiej w Poznaniu, biorąc pod uwagę to, że obserwujemy jednak, jak ci ludzie wszyscy, jak oni pracują na co dzień, no ja nie wyobrażam sobie, żeby po jednym sezonie przyjść do nich i powiedzieć, nie zabieramy te pieniądze. Jeden sezon to za mało, żeby drastycznie obciąć dotacje.
Nie wiedzie się Biofarmowi, a jednak ta sala praktycznie jest na każdym meczu, jasne, nie powiem, że wypełniona, że nabita, że tak dalej.
Ale pustkami nie wieje.
Ale pustkami nie wieje, jest stały kibic i gdyby była walka o czołowe miejsca,
to by była za mała ta sala.
Myślę, że ta sala byłaby za mała.
Gdyby... I nawet jak Lech gra w tym czasie, też zauważ, też są ludzie,
no tak mówię, gdyby Biofarm dzisiaj walczył w tej trójce, czwórce, to naprawdę ręczę, że w hali czy drodze dębińskiej zabrakłoby miejsc.
Natomiast dobry występ Grunwaldu Poznań pokazuje, że też potrafi wynik przyciągnąć ludzi na trybuny. No to też jest kameralna sala mieszcząca kilkaset osób. Też tam chyba nie ma imprez masowych organizowanych, czyli do 300. Ale pamiętam słabe sezony Grunwaldu 2 lata temu. No to tam pies z kulawą nogą
można
na Nietola nie chciał zbłodzić. Tak, ktoś rozpędzony z Tesco tam może z tych zakupów podszedł. A teraz przyznaję się szczerze, ja nie byłem jeszcze w tym sezonie na Grunwaldzie. Jakoś akurat nie pasowało, ale widziałem migawki w telewizji, widzę wypełnioną trybunę, flagę rozciągniętą przez kibiców, co się też ruszyło na trybunach.
Ruszyło się z oczywiście, no ale też fajnie, że Grunwald na przykład wyszedł do ludzi ostatnio, by zaprosić kibiców na mecz. Piłkarze i sztab trenerski krążyli po mieście specjalnym autobusem, rozdawali kawę, informowali, że grają w takiej i takiej lidze, tak naprawdę troszeczkę edukowali poznaniaków w kontekście piłki ręcznej i być może też takie akcje przynoszą skutek.
No w tym sezonie zapisali się już w historii prawie polskiej piłki ręcznej poprzez te karne w Legnicy. 40-39 w rzutach karnych. To sobie proszę...
To musiało być
jak wynik 25-25, a w piłce ręcznej są strzelane rzuty karne.
Nie, no to drugi mecz rozegrali.
No to 40-39, niesamowita historia. Pamiętam, kto spodłował, ale pomijmy to.
Powiem szczerze, że po 10 to ja już bym monetą rzucał, bo to naprawdę już chyba już była loteria.
No ale to fajna zabawa dla kibiców. Na takim meczu chciałbym być. Pamiętasz, byliśmy na Bułgarskiej, gdzie było to 14, zdaje się.
Tak, na 12-11 chyba było z Azerami, z Interem Baku. Ale było, i teraz nie pamiętam, w wyniku z Pogonią Szczecin.
Szczecin, dokładnie.
Nie wiem, czy to nie było 14.
14 mogło
wtedy. Kotorowski chyba tam strzelał.
Tyrajski wtedy. Strzelał decydującego karnego. Telefon zadzwonił, więc ktoś się chce włączyć do naszej dyskusji. Dobry wieczór.
Janek z tej strony.
Witamy.
Ale ja mam takie pytanie, a jaki sport najwięcej przyciąga ludzi na trybuny po Lechu Poznań?
Ale w Poznaniu, w Wielkopolsce? W Poznaniu, po Lechu Poznań?
Żużel, to jest Żużel Poznań.
Właśnie.
Tak, jeżeli są
tak
sukcesy,
zainwestować
tak.
jeszcze w Żużel w Poznaniu, w stadion...
Stadion lekkoatletyczny.
Tak, no słuchamy. Czyli głos rozumiem za żużlem, tak? Naszego słuchacza,
tak,
żeby...
Tak. No to się dużo ludzi było na tych meczach z Polonią Bydgoszcz i tych barażowych. No niestety nie udało się, różne były podteksty, ale...
Mój drogi panie, jak mówimy na temat Biofarmu, że zawiódł, no to tak jak skorpiony zawiodły, to w tym sezonie nikt tak nie zawiódł.
Dziękujemy za telefon, więc wywołani panie Janie, w takim razie poruszymy temat żużla, skoro został wywołany. Jeśli chodzi o doinwestowanie obiektu, oczywiście tam by trzeba grubych milionów, żeby to było na poziomie,
zrobiono.
Ale już
ale
skracają
to,
co
się
skrócono, prawda?
I... Oświetlenia nie ma, to jest takie... No... Coś, co...
Spokojnie
z tym oświetleniem, z tym wszystkim. Można w niedzielę o godzinie 15 bardzo dobrze jeździć po obiedzie, po rosołku, po schabowym. Każdy chętnie się nagolęci.
No ale we wrześniu już ściemniało na spacer.
Też bądźmy spokojni. Z tego, co wiem, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji planują jakby renowację całego kompleksu, czyli zarówno stadionu lekkoatletycznego, no, a także kolejne prace na stadionie żużlowym. Więc biorąc poprawkę na to, że póki co jeździmy w drugiej lidze, to niech ten stadion tak z roku na rok pięknieje.
Najpierw niech w ogródku się coś stanie, niech coś zakwitnie, niech coś wybije z ziemi. Myślę o tych czterech maszczach.
Powiem wam, no tam ma do końca kwietnia wykonawca czas,
żeby pana, w ogródku. Pamięta pan, że była mowa, że do końca października?
Nie, to były takie życzeniowe mówienie,
jeszcze w listopadzie zagramy.
Ale tego nie było, Marku, na papierze. Natomiast do końca kwietnia termin jest już na papierze. Podpisana jest taka
papier
umowa.
Papier jest cierpliwy, wszystko.
No,
ile ja papierów w życiu widziałem.
Ale tu już można wyciągać konsekwencje, jak ktoś nie dotrzyma słowa. No trzymamy. Tu wiele zależy od zimy. Jeżeli zima nie będzie za ostra, to te Jupitery powstaną sprawnie. Jeżeli będzie ostra, to będzie trudniej. Natomiast wracając do czarnego sportu. Powiem o moich takich mieszanych uczuciach, jeśli chodzi o finansowanie żużla, przynajmniej w Poznaniu, bo jeżeli mówimy o pieniądzach na drużynę koszykarek, siatkarek, bo jeszcze jest energetyk, piłkarzy ręcznych, te wszystkie kluby mają pod sobą jakieś grupy młodzieżowe. Z tym jest związana cała grupa rodziców, osób wspierających mentalnie, niekoniecznie jeśli chodzi o pieniądze, chociaż też tacy się znajdują. I mamy stworzoną taką społeczność wokół klubu jednego czy drugiego, koszykarskiego, siatkarskiego. Żużel to jest jedna zawodowa drużyna, składająca się z kilkunastu gości i tu mamy tylko...
Którzy widzą się 10 razy w roku.
7 u siebie, 7 na wyjazdach, no, ale nie wszyscy na wszystkie mecze przyjadą. I to tak wyjdzie. I dlatego tu mam mieszane uczucia, czy jednak ciężar większy nie powinien, no oczywiście łatwo mówić, bo tych pieniędzy zewnętrznych, tak zwanych komercyjnych, no w poznańskich klubach nie ma po prostu, poza Lechem Poznań, ale czy tu ten ciężar nie powinien jednak mimo wszystko wyglądać inaczej? Czy publiczne pieniądze na takie już typowe igrzyska powinny być wydawane? Bo to już są igrzyska.
Ale wiesz co, kierujmy się w takim razie zainteresowaniem, tak jak jest po prostu Żużel i PSŻ, to jest druga siła, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach w Poznaniu, a tak jak wspomnieliśmy, te wszystkie sporty drużynowe są po to, by ściągnąć kibiców, by dać ludziom igrzyska, tak jak mówimy o tym, że są one nieodzowną częścią funkcjonowania takiej aglomeracji jak Poznań. No i jeżeli te Skorpiony, pomimo tego, że są w tej drugiej lidze zaledwie, przyciągają na trybuny kilka w kluczowych momentach, w tych najważniejszych meczach nawet kilkanaście tysięcy osób się zdarzało,
maksymalnie
ale kilka tysięcy.
Sześć
w tym sezonie, ale 2-3 lata temu był mecz, gdzie przyszło kilkanaście tysięcy ludzi.
Dobrze, trzymajmy się, już nie licytujmy się, jest to druga publiczność w Poznaniu.
Tak,
to się
dokładnie.
Zgadzamy,
no to mimo wszystko oni w tym finansowaniu powinni być wysoko, no z racji zainteresowania dyscypliną.
I frekwencja jest jednym miernikiem. Jakaś społeczność, tak mi się wydaje, wokół tego czarnego sportu się wytworzyła, mimo że ten skład zmienia się z sezonu na sezon, to wiara, mówiąc już po poznańsku, identyfikuje się ze Skorpionami, niekoniecznie z tymi osobnymi rajderami.
Chociaż wiara ostatnio pokazała, że się jakby utożsamia jednak z Lechem. Chodzi mi o mecz wiary Lecha, trzecia liga koszykarzy i 2000 osób w arenie. Przyznam wam szczerze, nie spodziewałem się, że aż taka będzie frekwencja na tym pojedynku, no bo trzecia liga koszykówki, no to jest taka liga lekko półśmieszna, nie oszukujmy
mecz,
się.
Tak. To mecz był naprawdę nawet nie dla koneserów, tylko dla sympatyków i rodzin i znajomych tej drużyny, no bo to już
ale
jest...
samo wydarzenie było bardzo wartościowe,
reklamowane.
Nazwijmy to.
A to pokazuje, ile daje znaczek Lech. Właściwie nie minęły 2 dni, a trener El Medino Manicz o tym powiedział, że a może my sobie nakleimy znaczek Lech na koszulki i więcej ludzi na koszykarki AZS-u będzie chodziło.
Kosz, kolejusz.
No właśnie.
Z Klaudiuszem Hirschem, trenerem futsalu, rozmawiałem, mówi, że do końca nie jestem przekonany, czy mówi mi prawdę, że futsal w Legii jest?
A nie słyszałem.
I mówi, że jest futsal w Legii, mówi, dlaczego futsalu w Lechu nie ma? Że to jest, także trochę...
Dlaczego kosza nie ma?
A propos innych sekcji w Lechu, to moja opinia jest taka, że jeżeli już, to wracać do tych, które były, tak?
Nawiązać do historii.
Do historii, tak? I myślę, że tak. To pływanie było i szachy były.
Szachy były, podniesienie ciężaru, kolarstwo było. Także tych dyscyplin było, no, hokej na trawie i sekcja koszykarek, no, i koszykarzy.
Koszykówka, tak. No. Ale nie ma Lecha Poznań pod koszem, może będzie. Przyglądają się temu projektowi, podobno przy ulicy Bułgarskiej, podobno byli, widzieli na tym meczu wiary Lecha. Zobaczymy, jak to się potoczy. Pozwolimy sobie na mały oddech, na łyka czegoś do picia i za chwilę do państwa wracamy, ale już o sportach indywidualnych jeszcze do 22 porozmawiamy. Sportowa Arena ostatnia w 2019 roku. Mówimy o tym, co wydarzyło się w wielkopolskim poznańskim sporcie właśnie w ostatnich 12 miesiącach.
yet.
Arena.
Za 15 minut godzina 22. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Podsumowanie w gronie poznańskich dziennikarzy sportowych tego, co wydarzyło się w 2019 roku. O grach zespołowych już sporo powiedzieliśmy. Jeszcze możemy oddać kaliskiej społeczności, bo tak tylko przelecieliśmy, wymieniając, że Energa MKS Kalisz gra w ekstraklasie piłkarzy ręcznych, w ekstraklasie siatkarek i to jest dobra frekwencja na meczach tych drużyn. Jestem ciekaw też, ale zawsze była dobra frekwencja na meczach koszykarzy Stali Ostrów Wielkopolski, tylko że w karykaturalnej sali grają koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski. Tam się teraz dwie sale budują, miasto buduje swoją, klub buduje swoją, klubowi idzie raczej ta budowa trudniej, miastu lepiej. Zobaczymy, jak się to potoczy, ale problem infrastrukturalny na pewno, jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski i taki zawodowy sport, jest.
Chciałbym ten problem mieć, żeby dwie sale się budowały.
U nas jedna jest projektowana, taka 2000 w Poznaniu akurat.
Projektowana, bardzo ładnie.
No właśnie, i ulice nowo projektowanie.
50 milionów na inwestycje jest w budżecie zapisane.
Na razie są tylko pieniądze na projekt, chyba na samą inwestycję. To jeszcze nie ma. Tyle ona ma kosztować, tak. ale powoli. Aczkolwiek plany, już wszystko się planuje i przy ogródku, przy drodze dębińskiej tak, że ona powstanie jednak, ale póki tam nikt nas nie zaprosi na jakieś uroczyste otwarcie, to nie pójdziemy, bo na razie to jedyne otwarcie hali, jakie mieliśmy, to złośliwie przez nas nazywanej Madison Square Garden, czyli tak, hali C przy ulicy Spychalskiego, to otwarcie było...
Reotwarcie.
I to było tak w tym roku chyba wiosną, tak? Właśnie akurat, czy w zeszłym
W listopadzie
roku?
Bodajże.
Czyli review, rok temu, tak. Tak, i punktowe światła, i mecz międzynarodowy, naprawdę. A balkon jest nieczynny w tej sali, więc miejmy nadzieję, że doczekamy się tej naprawdę dużej sali sportowej, tej średniej, 2000. Takie by ci koszykarze Biofarmu, siatkarki Energetyka mogły grać, między innymi koszykarki AZS-u w ludzkich warunkach. Jeśli chodzi o sporty indywidualne, to zastanawiam się, kiedy ostatnio był taki dobry rok. Oczywiście nie mówimy o latach olimpijskich, tylko wtedy, kiedy nie można było wywalczyć olimpijskiego medalu, ale ich też workami akurat nasi sportowcy nie zdobywali. Ale 5 medali srebrnych mistrzostw świata. 5 wielkopolskich sportowców wywalczyło wicemistrzostwo świata w roku przedolimpijskim, czyli bardzo ważnym w perspektywie właśnie zbliżających się igrzysk olimpijskich. To szybciutko. Tomasz Kaczor do tego jeszcze dorzuca Puchar Świata wygrany i Mistrzostwa Europy, czyli Igrzyska Europejskie. Marta Walczykiewicz, wicemistrzyni świata w kajakarstwie. Joanna Fiodorow młotem rzuciła srebrny medal. Patrycja Wyciszkiewicz, sztafeta 4x400 metrów i Mistrzostwa Świata sztafet, złoty medal nieoficjalny. Wiktor Habel w wioślarskiej osadzie, czwórka podwójna.
Która też wygrała przy okazji wszystkie odsłony Pucharu Świata w tym roku.
I teraz zastanawiam się, skąd nagle taki boom? Także jak patrzymy na cały sport, czy faktycznie tak ruszyło się w polskim sporcie, że jest więcej pieniędzy dla sportowców z różnych programów, z różnych systemów stypendialnych i samorządowych, i rządowych, że po prostu nic, tylko trenować i wygrywać?
3 medale na wodzie i 3 medale na stadionie. Czyli 3 medale wodniaków i 2 medale lekkoatletek. Czy on to się bierze z pieniędzy? Pewnie nie. Marta Walczykiewicz już po raz który punktuje na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy.
Tomasz Kaczor też pieniędzy przed tym sukcesem nie dostał. Wręcz
ale dobrze, ale Tomasz Kaczor, że tak powiem, też już miał sukcesy. Wiktor Habel nie od wczoraj odnosi sukcesy w tejże czwórce.
Czwarte miejsce w Rio, Tomku?
Tak, czwarte miejsce w Rio, no ale to było rozczarowanie, a nie sukces.
No ale mówię, ale to już też nie od wczoraj.
Także, znaczy, to nie są wszystko nowe nazwiska, z tym się zgodzę.
To nie są nowe nazwiska i tak samo Joanna Fiodorow i tak samo Patrycja Wyciszkiewicz, teraz jeszcze Zawadzka. Także to są, nie są też nowe nazwiska, to nie są
przypadkowe osoby.
To są ludzie, którzy od lat w sporcie są, od lat osiągają sukcesy, bo przypominę, że Patrycja na przykład już była na igrzyskach w Londynie. Czyli to nie jest tak,
jako
że...
Jako 18-latka, 19.
Ale tak, już była na igrzyskach w Londynie. Asia Fiodorow wie dobrze, jak walczyć na największych nawet stadionach, także tutaj to są bardzo fajne rzeczy i ja się cieszę, że akurat ta piątka bardzo sympatycznych ludzi, nawiasem też mówiąc, zdobywała te medale. To jest efekt ich bardzo ciężkiej pracy, bo to są dyscypliny, które wymagają ogromnego poświęcenia, bo akurat w tychże dyscyplinach sukces nie bierze się z przypadku.
Tak, ale sportowcy opowiadają o 200 dniach poza domem, to są właśnie ci sportowcy, tak, rocznie.
To są ci sportowcy, ale oni, ale ta nasza piątka Wielkopolan, którzy mają jechać do Tokio po medale, też jest w tej chwili tak naprawdę w optymalnym wieku dla sportowca. To są dwudziestokilkulatkowie, którzy tak jak powiedziałeś...
30 Marku, nawet.
No, dwudziestokilku, 30, ten przedział. Czyli oni już nabrali doświadczeń, oni już nie mają problemów z opanowaniem emocji w tych kluczowych momentach, w tych kluczowych momentach, które decydują potem o tym, czy jesteś na podium, czy nie jesteś na podium, tak? Oni są już w takiej, bym powiedział, optymalnej dyspozycji fizycznej, co jest też nieodzowne. I to się przekłada na to, że mamy pięcioro wicemistrzów świata w tym roku. Możemy się tylko cieszyć, że akurat wypadło to w tym momencie, że za moment mamy igrzyska i tak naprawdę w Tokio może dojść do tego, że to będą rekordowe igrzyska.
Wielkopolanie mają już 12 kwalifikacji olimpijskie, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie i 5 zdaje się, jeśli chodzi o igrzyska paraolimpijskie. Ale 12 jest już w tej chwili, jest tych kwalifikacji olimpijskich.
Ale patrząc na wyniki i też warto podkreślić, że żadne z tych 5 srebrnych medali Mistrzostw Świata to nie był fuks. To były medale, które wynikały z ich obecnego rankingu, z obecnej pozycji w światowym sporcie, w swojej dyscyplinie.
Słuchaj, Marta Walczykiewicz nawet z marszu zrobiła medal, dlatego że ona rok temu o tej porze, teraz trenuje już do kolejnego sezonu, rok temu o tej porze się leczyła. Diagnozowana była, w lutym operację przechodziła, a i tak została wicemistrzynią świata. Czyli to pokazuje, jak ona już prezentuje poziom wytrenowania.
Ale jeszcze warto dodać o tym, mówimy cały czas o tych 5 wicemistrzów świata, ale to nie są jedyne w ogóle nadzieje medalowe.
I to chciałem powiedzieć, ale...
Bo tu jeszcze jest Magda Linet, tu jeszcze jest Ola Kowalczuk, tu jeszcze jest przynajmniej kilka osób, nawet nie sprowadzając tego do Poznania, które mogą otrzeć się olimpijskie podium. To jest Nicole Płosej z jedynki Kurnik Kolarka, to jest Filip Prokopyszyn z kolarskiej Tarnowi, który jest uznawany za wielką nadzieję tej dyscypliny sportu w naszym kraju.
Michalik, prawda?
Tadziu Michalik, piąty zawodnik Mistrzostw Świata w swojej kategorii
też
wagowej.
Też z kwalifikacją olimpijską.
Też z kwalifikacją olimpijską, także mając 5 srebrnych medalistów Mistrzostw Świata w sezonie przedolimpijskim, no z założenia to oczekiwania wobec nich, no to są oczekiwania medalowe w kontekście Tokio. Ale tych szans medalowych, jeśli chodzi o Wielkopolan, może być naprawdę około 10 tak naprawdę podczas igrzysk w Tokio. A ja takiej sytuacji nie przypominam sobie, żeby 10 sportowców z naszego regionu jechało z szansami na podium.
I to nie jest dzieło jakiegoś systemu, tylko po prostu tak się wydarzyło, że w tym roku taka kumulacja nastąpiła dobrych wyników?
To musi być splot dobrych okoliczności. Też ten aspekt finansowy, o który spytałeś na początku, troszeczkę tutaj moim zdaniem odgrywa rolę. On troszeczkę determinuje tych sportowców do osiągania wyników, bo nawet dzisiaj podczas podsumowania roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego rozmawiałem z naszymi wicemistrzami świata na temat stypendiów, które zostały przyznane. I oni podkreślają to, że ewenementem w skali kraju jest fakt, że oni otrzymują stypendium nie tylko w okresie do Igrzysk Olimpijskich, ale jeżeli oni na igrzyskach zajmą miejsce w pierwszej ósemce, to będą systemem stypendialnym objęci przez kolejne 2 lata.
Do końca 2022 roku.
No tak, przez kolejne 2 lata.
No tak, jeśli zajmą miejsce.
Czyli mogą spokojnie myśleć o kolejnych igrzyskach.
Dokładnie, mają bezpieczeństwo tak naprawdę. Czyli, są spokojni w tym momencie. Warto przycisnąć na treningach i powalczyć o to, żeby zapewnić sobie kilka lat spokoju.
Ale to wiecie,
na niezłym poziomie, bo to nie są małe stypendia.
To dochodzimy do... Dochodzimy chyba, słuchajcie, do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak dużo tych sportowców się zebrało. Ponieważ problemem przez wiele lat poznańskiego i wielkopolskiego sportu była ucieczka zawodników właśnie do innych ośrodków, innych miast, gdzie proponowano im wyższe stypendia, znajdywano sponsora. A w tej chwili, i jeśli mówimy o Poznań, to też trzeba przyznać, że rok temu po gali sportu, na której wręczano stypendia, też między sportowcami już można było słyszeć rozmowy, że to są naprawdę niezłe stypendia, które miasto wypłaca sportowcom w porównaniu oczywiście z tym, co było, że może to jedno stypendium miejskie, kilkaset złotych, nie jest takie, żeby się tylko z tego utrzymać, ale jeżeli będziemy mieli kilkaset złotych z miasta, 3000 od marszałka, jakieś pieniądze tutaj też w zależności od dyscypliny z budżetu centralnego. Okazuje się, że to już jest przyzwoita pensja i można myśleć. I też tutaj miasto i województwo zrobiły wiele, żeby tych sportowców zatrzymać. I ta piątka od wielu lat reprezentuje poznańskie, wielkopolskie kluby.
Ale tu jest jeszcze fajne porównanie, bo rozmawiałem ostatnio z małżeństwem na medal. Chodzi mi o Wiktora i Monikę Habel. Habli. To jest trudne nazwisko do zmiany, ale nie będziemy się teraz gryźć w język i poprawiać. W każdym razie ona reprezentuje barwy Lotto Bydgoski i byłem przekonany, jako że te największe gwiazdy wioślarstwa, dyscypliny, która przynosi nam, no, jeżeli nie najwięcej, to jest przynajmniej w czołówce, jeśli chodzi o liczbę medali olimpijskich w ostatnich kilku cyklach olimpijskich. Ja byłem przekonany, że w Bydgoszczy to ona ma pokorek w porównaniu z tym, co ma Wiktor w Poznaniu. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, że zbierając te wszystkie dotacje, te wszystkie stypendia, o których przed chwilą, Grzesiu, wspomniałeś, z różnych podmiotów, samorządów, urzędów, to no to Wiktor prosperuje zdecydowanie lepiej, aniżeli ona w Bydgoszczy.
Jak Karka z Kalisza, prawda? Z Kołodziejczy.
Do Zawiszy
Bydgoszcz. I to jest chyba takie jedno, takie bardziej spektakularne odejście z tych znanych
sportowców. Bo to miała być następczyni Marty Walczykiewicz w Kaliszu.
Zimny bodajże z lekkoatletki.
Tak, potem Janowicz z lekkoatletka z Szamotu i jakiś Szermierz chyba z Manieczek do Warszawy. Także...
Ale Szermierz z tej imprezy legendarnej.
Nie. Aczkolwiek niektóre odejścia też są zdeterminowane
nie ma tych dużo
chociażby odejść. Resortami, tak, bo Zawisza Bydgoszcz Klub Wojskowy.
Łubniewski
tak?
Jeszcze.
A Michał Łubniewski do Opola. Nieolimpijska konkurencja też w przypadku Michała Łubniewskiego, też trudno by to było w Poznaniu się przebić. Natomiast czasami kluby wojskowe przyciągają, tak? Mamy Grunwald Poznań, ale ma nie wszystkie sekcje Grunwald Poznań, więc siłą rzeczy nie przyjmie kajakarza czy kanadyjkarza, który dostanie wojskowy etat na przykład w Zawiszy Bydgoszcz. Więc to są chyba tak, bo tu mówimy o Katarzynie Kołodziejczyk. Tam tak. Przejście do Zawiszu wiąże się z włożeniem munduru i od razu stopniem szeregowego i z tego to wynika. Więc tutaj chyba co może, to jest chyba to godne podkreślenia, że są ci sportowcy i skoro mówiłeś, Tomku, o tych nawet i 10 szansach, nie, to na razie tak kuro optymistycznie, ale
oczywiście.
Myślę, że jak w lipcu usiądziemy, to bardziej realnie spojrzymy na to, zobaczymy, kto się zakwalifikuje i kto pojedzie, ale to i tak już jest sporo i ten prognostyk przez Tokio, tak króciutko właśnie, Ola, przed Tokio prognostyk, bo się godzina 22 zbliży. Optymistycznie, że to jest rok przed igrzyskami?
Bardzo optymistycznie i liczę na 2-3 krążki w Tokio.
Wielkopolskie.
Tak.
No to sporo, faktycznie. Tomek?
O, ja jestem zdecydowanie większym optymistą. Tak jak powiedziałem, uważam, że każdy z pięciorga wicemistrzów świata z tego sezonu nie zdobył tego srebrnego medalu przez przypadek, co powoduje, że jadą do Tokio po medal. Bardzo bym chciał powiedzieć, że 5, obstawię 4, a jeżeli będzie mniej niż 3, to będę bardzo rozczarowany.
Marek?
Po takim optymistycznym stwierdzeniu Tomka, to właśnie nie wiem, co powiedzieć. 5 medali Wielkopolona i igrzyskach.
Nie było tego nigdy w historii.
Reprezentacja zdobywa 10, potem dochodzą jeszcze 1-2 po aferach dopingowych.
Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy zdobyli 3, w tym jeden złoty, żeby wreszcie na wszelkiego rodzaju imprezach, żebym nie musiał mówić, że witam serdecznie Szymona Ziółkowskiego, jedynego złotego medalistę z Wielkopolski.
No żeby ten Szymon Ziółkowski. A kto twoim zdaniem z tych pięciorga, a może tak naprawdę z całej dwunastki, która ma już kwalifikację olimpijską?
Wiecie co, bo ja chciałem powiedzieć królestwo za złoto, ale faktycznie mamy sporo kandydatów do medali, a kto jest kandydatem do złota?
Z tej grupy? Moim zdaniem Wiktor Habel i jego czwórka podwójna. Trener Wojciechowski przez długi czas szukał optymalnego zestawienia tej łódki. Znalazł to optymalne zestawienie. Oni popłynęli fantastyczny
dla
sezon.
Dla czwórki wioślarskiej chciałbym, żeby ten medal zdobył ktoś indywidualnie. Bo
bardziej spektakularny.
Ale jeżeli rozmawiamy
chciałbym, żeby ten medal złoty wreszcie ktoś zdobył i wtedy, żebyśmy z radością mogli powiedzieć.
Gdybym miał na drugim miejscu kogoś wskazać, to bym Tomka Kaczora postawił, bo on rzeczywiście taki pokaz mocy w tym sezonie nam zaprezentował.
Jeśli te przygotowania będą tak samo wyglądały, rozmawiałem dzisiaj długo z Tomkiem Kaczorem, jednak ta współpraca z trenerem Plochem zakończona, ale na planach trenera Plocha, takiego fachowca numer jeden od nadyjek na świecie, będzie dalej kontynuowana, ale już nie bezpośrednio, więc jeżeli uda się powtórzyć ten plan przygotowań, to Kaczor faktycznie będzie mocny i kto wie, a tym bardziej, że rywale trochę byli słabsi w ostatnim sezonie. Zobaczymy. kończymy. 22 godzina już za kilkadziesiąt sekund, zatem no, moglibyśmy jeszcze na drugie okrążenie wjechać i trzecie, i czwarte, jak na żużlu.
Może w ale końcu tyle zdążyliśmy omówić.
Aleksandra Kropielnicka, Telewizja WTK, Tomasz Wójcik, Telewizja Polska, Marek Lubawiński, Głos Wielkopolski. Program realizował Rafał Polacki, poprowadził Grzegorz Hałasik. Do siego roku Państwu życzymy, bo jutro przecież Sylwester i usłyszymy się, przynajmniej ze mną, jutro rano, a później po nowym roku. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę.